trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Wielkiego Postu, rok A. Woda. Z Księgi Wyjścia. Lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Z listu świętego Pawła do Rzymian. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Z Ewangelii według świętego Jana. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Siostry i bracia, zaczynamy w Kościele w tym roku szczególny czas, jeśli chodzi o liturgię słowa kolejnych trzech niedziel. Te Ewangelie, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, za tydzień i za dwa tygodnie, to trzy wielkie katechezy, które Kościół głosił kandydatom do chrztu. Zaczyna się wszystko od katechezy zawartej w czwartym rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Jana, o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii przy studni Jakuba, obok miejscowości Sychar. Kolejną katechezą będzie uzdrowienie niewidomego od urodzenia, Żyda. I ostatnią katechezą, w piątą niedzielę wielkopostną, będzie katecheza o wskrzeszeniu Łazarza, opowiadanie o tym, co czyni Bóg dla swoich przyjaciół. Jeśli spojrzymy całościowo na te teksty, które są przed nami, zobaczymy, że Chrystus idzie w kierunku Jerozolimy. Idzie też w kierunku tej wyjątkowej Paschy. Zresztą święty Jan, konstruując swoją Ewangelię, wydaje się tworzyć całą drogę Jezusa w taki sposób, by ona zmierzała do jednej Paschy. Do Paschy, której ostatecznie Jezus nie przeżyje, bo w dzień przygotowania zostanie ukrzyżowany. Ale to jest Pascha, którą będą czynić potem na Jego pamiątkę wszyscy, którzy Mu uwierzą, którzy pójdą za Nim, którzy będą karmić się Jego ciałem i będą spełniać Jego przykazanie z ostatniej wieczerzy, przykazanie miłości. Będą nawzajem sobie myć nogi, będą wchodzić w przebaczenie i miłosierdzie, jakie ofiaruje Ojciec Niebieski przez swojego Syna w Duchu Świętym. Kościół, pokazując nam te trzy katechezy, wydaje się też przechodzić pewną drogę, czy zaprasza do pewnej drogi, nie tylko drogi, którą Jezus przeszedł jeszcze z Samarii w kierunku Jerozolimy, bo przecież niemożliwe, żeby prorok zginął poza Jerozolimą, ale też drogi, którą Jezus przechodzi w kierunku ludzkiego serca. Od dalekiej Samarytanki do przyjaciela Łazarza. To może dawać nam też inne skojarzenie, myślę, że warte zauważenia dziś. W Wielkim Poście, im głębiej wchodzimy w tajemnicę zjednoczenia z Bogiem, jedności z Nim i przede wszystkim odkrycia miłości, jaką Bóg ma ku nam, sprawiamy, że Jezus staje się nam bliższy. Albo inaczej, to my czynimy bliższym sobie samym Jezusa Chrystusa. Im większe miłosierdzie, im większe znaki, im większe cuda przebaczenia, jakie Bóg sprawia w naszym życiu, im większa świadomość tego miłosierdzia i przebaczenia, tym większe zaangażowanie w naszą relację z Bogiem. To jest jasne. Komu więcej darowano, ten więcej miłuje. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej Ewangelii, do tej pierwszej katechezy z czwartego rozdziału Ewangelii Jana, zawartej w wersetach między 5 a 42, bo taka jest ta dłuższa wersja Ewangelii, zatrzymajmy się przez chwilę w czytaniach wcześniejszych, które przygotowują nam grunt pod spotkanie Jezusa przy studni Jakuba. Najpierw Księga Wyjścia, 17 rozdział, wersety od 3 do 7. To jest tekst paralelny z tekstem z Księgi Liczb, zawartym w 20 rozdziale. Synowie Izraela rozbijają obóz na pustyni, to jest okolica Refidim. Lud pragnie wody i buntuje się przeciw Mojżeszowi. Oskarża Mojżesza i Aarona o to, że wyprowadzono Izraelitów z Egiptu po to, żeby umarli z pragnienia. Jasne, że ten tekst oprócz tej pierwszej warstwy niewątpliwego pragnienia, które przeżywają Izraelici na pustyni, po prostu braku wody, odwołuje też nas do głębszej przestrzeni. My wiemy, że Biblia ma kilka warstw. I to jest pytanie, to jest oskarżenie, które kieruje naród uwolniony z niewoli grzechu, uwolniony z piekła tak naprawdę, z niewoli szatana. To jest oskarżenie, które jest kierowane wobec Mojżesza najpierw, ale później również wobec Boga. Oskarżenie o to, że Bóg czegoś pozbawił, że Bóg naprawdę nie chce dobra. To jest to oskarżenie, które towarzyszy sercu każdego z nas od momentu raju. Od tej chwili, kiedy daliśmy się oszukać złemu duchowi. 2 tygodnie temu przeżywaliśmy tę niedzielę, w której mówiliśmy sobie o kuszeniu Jezusa. Ta pokusa głodu, pokusa pragnienia, pokusa pragnień. W ostatnią niedzielę, podczas rozważania Ewangelii o przemienieniu Jezusa, warto było również zastanowić się właśnie nad swoimi pragnieniami. Piotr szczerze powiedział do Jezusa: Panie, dobrze, że tutaj jesteśmy. I to było autentyczne stwierdzenie jego stanu duchowego, jego szczęścia, które przeżywał, patrząc w odsłoniętą twarz Jezusa, widząc Mojżesza i Eliasza. Dzisiaj w Księdze Wyjścia widzimy pragnienie Izraelitów. To nie jest pragnienie Boga, to nie jest pragnienie bycia z Bogiem, to jest pragnienie wody, pragnienie mięsa, pragnienie cebuli, czosnku, pragnienie Egiptu, pragnienie niewoli, wrócić do niewoli, bo uwolnienie jest w tym momencie dla Izraela synonimem nieszczęścia. Jest doświadczeniem opuszczenia przez Boga. Myślę, siostry i bracia, że ten Wielki Post też nam pokazuje taką pokusę. Stawia nas wobec takiej pokusy. Pokusy pragnień, pewnych głodów, które są w nas ukryte i które być może z każdym kolejnym wielkopostnym dniem i każdym kolejnym wielkopostnym postanowieniem pokutnym ujawniają się w nas. A może ujawniają się gdzieś wokoło i zmuszają nas do tego pytania, czy Bóg jest dobry? I próbują budzić wątpliwości, że nie jest, nasz Bóg nie jest dobrym Bogiem. Dlatego właśnie to doświadczenie miłosierdzia, ta głębia łaski, którą Bóg odpowiada na oskarżenia swojego wybranego ludu. Mówi do Mojżesza: wyjdź przed lud, weź laskę. Uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda, lud zaspokoi swoje pragnienie. W Księdze Liczb Mojżesz otrzymał polecenie: przemówisz do skały i uderzysz w nią. Niektórzy tłumaczą, że nieposłuszeństwo, o którym mówi Księga Liczb, kiedy już ten cud się dokonał, nieposłuszeństwo Mojżesza i Aarona polegało na tym, że tak naprawdę mieli uderzyć w skałę słowem Boga. Natomiast Mojżesz tylko popukał kilka razy tą sławetną laską w skałę i rzeczywiście ona wydała wodę, wydarła z siebie wodę, została rozdarta, tak jakby stworzona na nowo. Natomiast Mojżesz miał tam wypowiedzieć słowo, miał przemówić, miał być głosem Boga, bo ten głos rozdziera, ten głos stwarza coś nowego. Wydawało się, że Mojżesz stworzył tę wodę, a przecież Bóg jest stwórcą, Bóg jest wybawicielem, Bóg jest dawcą wszystkiego. Bóg jest tym, który daje, który ma rękę otwartą dla swojego ludu. Niektórzy egzegeci tłumaczą ten tekst inaczej. Mówią o tym, że Mojżesz po prostu jakoś po ludzku z zupełnie innej strony próbował zaatakować ziemię Kanaan i to nie podobało się Bogu, ponieważ Bóg miał zupełnie inny plan, który zresztą wcześniej Mojżeszowi objawił. Myślę, że nie musimy zatrzymywać się przy tym nieposłuszeństwie Mojżesza. Warto było je zaznaczyć. Natomiast spróbujmy iść dalej. Lud otrzymuje zaspokojenie pragnienia. Bóg zaspokaja pragnienie Izraela. Bóg zaspokaja każdy głód. On ma naprawdę hojną rękę. On szczerze i prawdziwie daje łaskę i błogosławieństwo. I o tym nam przypomina święty Paweł. Fragment listu do Rzymian, 5 rozdział, wersety. No można by przeczytać cały ten fragment od 1 do 8 wersetu. W kościele usłyszymy werset 1, 2, a potem wersety 5, 6, 7 i 8. Paweł wzywa najpierw do tego, by zachować pokój z Bogiem, bo przez Chrystusa uzyskaliśmy dostęp do łaski, w której trwamy. Co więcej, ta łaska jest dla nas również podstawą chluby. Możemy chlubić się nadzieją chwały Boga. I tutaj Paweł dodaje wyraźnie: nadzieja nie może zawieść. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma taką hojność względem nas i rozlewa w naszych sercach miłość przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, który został nadany. Rozlewa się woda, rozlewa się łaska, rozlewa się, wylewa się Duch Święty. Myślę, że każdy z nas potrafi rozpoznać te różnice. Jeśli wysypie się nawet jakiś materiał, to on nie do końca wypełni objętość naczynia, w który zostanie wsypany, wrzucony. Natomiast kiedy wleje się wodę, ona wypełnia każdą szczelinę. Ona dostaje się wszędzie. Jeśli popatrzeć na ukształtowanie naszej planety, widzimy, jak potężną siłą jest woda, jakie przestrzenie potrafi kształtować, co tak naprawdę woda potrafi zrobić z ziemią, ze skałą. My tego doświadczamy. Z jednej strony zachwycamy się jakimiś jaskiniami czy wytworami erozji powodowanymi przez wodę płynącą w rzekach czy napierającą choćby przez lodowce, a z drugiej strony jesteśmy przerażeni skutkami tsunami czy ogromnych powodzi, które dotykają i niszczą i nie mają żadnych granic. Podobnie Duch Boży, Duch Święty, który rozlewa się w sercu człowieka otwartym na obecność Boga i nie napotyka żadnych granic, faktycznie potrafi wypełnić całe życie. I widać, że człowiek jest wypełniony Duchem Świętym. W niektórych charyzmatycznych kręgach można spotkać to określenie, że człowiek chodzi w Duchu Świętym. Porusza się jakby w naczyniu, które jest wypełnione łaską Bożego Ducha. I wreszcie dzisiejsza katecheza. Spotkanie przy studni Jakuba to potężny objętościowo tekst zawierający niesamowitą ilość informacji ze względu na ograniczoność naszego czasu. Nie jestem w stanie poruszyć każdego z wątków, które przychodzą mi na myśl, kiedy słucham, kiedy czytam słowo z Ewangelii w redakcji świętego Jana. Ale zatrzymajmy się choćby przy kilku, myślę, bardzo istotnych punktach zawartych przez umiłowanego ucznia Jezusa w tym tekście. Najpierw to stwierdzenie, że Chrystus idzie w kierunku miasta samarytańskiego i to miasteczko nazywa się Sychar. Nazwę Sychar można wyprowadzić z hebrajskiego upijać się albo być pijanym. Można też próbować doszukiwać się rdzenia tego słowa w hebrajskim słowie sagar, co można przetłumaczyć jako zaryglowany, zamknięty. To jest pierwsza informacja. Zaraz później święty Jan notuje, że było tam źródło Jakuba, była tam studnia, z której mieszkańcy miasteczka czerpali wodę. I okazuje się, że w okolicach południa, w najgorętszej porze dnia, do tego źródła po raz kolejny pewnie, może właśnie według jakiejś swojej tradycji, pewnego utartego już rytuału, przychodzi jedna kobieta. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chodził w południe do studni, bo było rzeczywiście gorąco. No chyba, że nie chciał nikogo spotkać, zależało mu na czasie, albo ukrywał się ze swoim życiem. Nie chciał nikogo spotkać, żeby z nikim nie musieć rozmawiać, bo serce było zaryglowane, bo życie było zamknięte na innych. Akurat, można powiedzieć trochę przekornie, na nieszczęście tego dnia przy studni siedzi Jezus. Jezus, który wdaje się w rozmowę, właściwie on wymusza rozmowę na tej kobiecie. Daj mi się napić. Daj mi pić. Konkretna prośba. Prośba, która spotyka się ze zdziwieniem Samarytanki, bo było jasne, że Żydzi nie utrzymują jakichś większych kontaktów z Samarytanami i bez większej potrzeby nie będą rozmawiać. Nie będą wchodzić w jakiś dialog. Nie zniżą się do poziomu tych, których nazywają odstępcami, bo przecież chodzi o te zaszłości religijne między Żydami a Samarytanami. Jezus jakby przekracza te granice, kolejny raz przekracza granice i zaczyna rozmowę z kobietą. W trakcie rozmowy okazuje się, że rzeczywiście ta kobieta ma bardzo niepoukładaną, delikatnie rzecz ujmując, swoją przeszłość matrymonialną. Miała kilku mężów, mężczyzna, z którym teraz żyje, nie jest jej mężem, mogła się wstydzić. Można by powiedzieć, miała się czego wstydzić. I rzeczywiście przychodziła do tego źródła wtedy, kiedy kiedy jej wstyd mógł pozostać w ukryciu, kiedy nie musiała liczyć się z tym, że ktoś na nią będzie krzywo patrzył, że ktoś będzie natrętny ze swoim spojrzeniem, a może nawet będzie próbował ją wskazywać palcem i tak dalej, i tak dalej. Najprostsza czynność, pójść po wodę, rzeczywiście w jej wypadku urastała do rangi poważnego problemu. Tak jest z grzechem, siostry i bracia. To jest doświadczenie wielu z nas. Grzech sprawia, że nawet najprostsze czynności, najprostsze sprawy stają się naprawdę trudne, stają się poważnym kłopotem, zmuszają do niesamowitego czasami wysiłku. Myślę, że wiele razy już to przeżywaliśmy. Wstyd z powodu grzechu, który sprawia, że wydaje się, że każdy na nas patrzy, że ludzie nas odrzucają, że spojrzenia kierowane względem nas są naprawdę pogardliwe, że jest jakaś wścibska ciekawość, że no właśnie, że ktoś dla naszego dobra zagląda w każdą szczelinę i chciałby zajrzeć w każdą przestrzeń naszego życia. Wydobyć na światło dzienne, wydobyć przed słońce, na światło słońca każdy nasz wstydliwy czyn, przeżycie, doświadczenie. Grzech, po prostu grzech. To z jednej strony. A może to my też byliśmy powodem czyjegoś wstydu. Może my staliśmy właśnie po tej stronie tych, którzy chcą być dobrze zorientowani, którzy właściwie dla czyjegoś dobra będą punktować jego życie i będą mu pokazywać grzechy. Będą tak jak przyjaciele Hioba, którzy przyszli do Hioba w jego największym nieszczęściu po to, żeby pokazać mu, że jest grzesznikiem. Oni są jego przyjaciółmi i pokażą mu teraz wszystkie jego grzechy, żeby było wiadomo, dlaczego Hiob cierpi. Szczere intencje, chęć zorientowania się. No to nie jest właściwa droga. Człowiek od tego ucieka. Nie każdego stać na to, żeby mówić publicznie o swoich grzechach. Zresztą nie o to chodzi. Kościół to rozeznał bardzo konkretnie i mocno i dlatego mamy między innymi sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, tego powrotu do Boga i do Kościoła w ciszy, w ukryciu konfesjonału, w zamkniętych pokojach przeznaczonych do tego, by spowiadać, by spotykać miłosierdzie. To zachowanie dzisiejszej bohaterki Ewangelii pokazuje, że właściwie nikt z mieszkańców jej miasta nie potrafił pomóc w rozwiązaniu jej problemów. Może właśnie to sychar, być pijanym, sprawiało, że nikt trzeźwo, tak na trzeźwo i skutecznie nie potrafił rozplątać jej pogmatwanego życiorysu. Może ona sama nie chciała nic zmieniać, z wyjątkiem kolejnych mężczyzn. Dopóki nie pojawił się Jezus. Jezus, który pozwolił jej spojrzeć w studnię, a właściwie w jej serce, razem z nią zaczął wpatrywać się w to wszystko, co było ukrywaną głębią, co było głębią, która mogła pochłonąć. Bo rzeczywiście patrzeć w studnię swojego życia bez Jezusa grozi utopieniem, grozi niebezpieczeństwem pogrążenia się we własnych grzechach i takich wyrzutach sumienia, które zamkną nawet na przyjęcie miłosierdzia Boga. Natomiast Jezus chce dawać życie. Chce wydobywać, chce wyciągać. Nie chce, żebyśmy trwali w kłamstwie grzechu, w śmierci, którą sprowadza na nas grzech, ale chce nas ciągle budzić do życia. On nam daje wodę żywą, On nam daje swojego ducha, rozrywa przed nami swoje serce, otwiera je po to, żebyśmy przyjęli zbawienie, żebyśmy przyjęli łaskę, żebyśmy żyli z Nim. Kobieta po rozmowie z Jezusem, który wszystko jej powiedział, nie tylko sprawę o jej mężach, nie tylko te kwestie pewnie poruszyli w ciągu swojej rozmowy, ale ona sama mówiła później, że wszystko jej powiedział Jezus. Kobieta zostawiła swój dzban i pobiegła do miasta. Ona już miała inne źródło życia. Ona nie potrzebowała już tej wody. Ona rzeczywiście została wypełniona miłosierdziem Jezusa. Można by jeszcze dłużej mówić o tym, co się tam wtedy wydarzyło. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kiedy mieszkańcy miasta zaczęli przychodzić do Jezusa, słuchać Go, zresztą poprosili, żeby został u nich dwa dni i słuchali tego, co Jezus ma im do powiedzenia, w pewnym momencie wyznali wobec tej kobiety: teraz wierzymy, dlatego że sami Go usłyszeliśmy. To jest 42, ostatni wers przeczytanej dziś Ewangelii. Wierzymy dlatego, że sami go usłyszeliśmy. Usłyszeć słowo Jezusa. Usłyszeć słowo, które daje wiarę, które daje życie. Święty Paweł napisze wyraźnie w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 17 wersecie, wiara rodzi się więc ze słuchania. Słuchanie natomiast ma miejsce dzięki słowu Chrystusa. Słowo Jezusa jest źródłem twojej i mojej wiary, jest jej fundamentem. Nadaje sens i motywuje nas do tego, by wierzyć, by iść dalej, by szukać Chrystusa. Słuchajmy słowa Pana. Niech to słowo rodzi w nas żywą, mocną wiarę. Niech to słowo prowadzi nas do tego, byśmy przestali się nabierać na kłamstwa złego ducha, a zostali dziś na nowo wypełnieni mocą Ducha Bożego, Ducha Prawdy, Ducha Miłosierdzia.
Bogu niech będą dzięki.